aha, nie mogę podróżować. To znaczy, że życie chce mnie zatrzymać tutaj, gdzie jestem, w Polsce, i chce mi ważnego coś pokazać, coś takiego, czego bym nie zobaczyła, gdybym była w tym czasie w podróży. Więc to jest szerzenie strachu. Jeżeli żyjesz w strachu, to żyjesz w stresie. Głosujemy codziennymi wyborami, tak jest. Bo to nie o to chodzi, żeby myśleć, co ja mogę zrobić dla całej planety, bo wtedy czuję się bezradna, bo nie jestem w stanie ogarnąć całej planety. Nie ma sensu dzielić się strachem, dlatego że ten strach wtedy rośnie.
Po co my tu w ogóle jesteśmy?
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Beata Pawlikowska, podróżniczka, dziennikarka, autorka kilkudziesięciu książek, pasjonatka rozwoju osobistego i duchowego, kobieta spełniona. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Eksperta w Bentleyu. Nie wiem, czy jest słowo ekspertka po polsku, no ale w każdym razie jest ze mną ktoś, kogo ja personalnie, nie wiem, czy się zgodzisz, ale ja personalnie uważam, że jest ze mną dzisiaj ekspertka od szczęścia, od szczęśliwego życia, Beata Pawlikowska.
Dzień dobry.
Zaczęliśmy wymianą prezentów, że tak powiem, ponieważ ja dostałem przed nagraniem...
A ja nie dostałam jeszcze.
Ale już masz obiecany nowy zderzak, ponieważ aż tak się złożyło, że niestety przestawiliśmy Beacie samochód, bo jakoś tak wyszło. Ale mnie to właśnie, ja od tego nawet bym zaczął, szczerze mówiąc, bo zawsze w takich osobach jak ty, które mnie inspirują w sensie takim, że mam wrażenie, że to są osoby, że obojętnie co by się działo na świecie, to im będzie dobrze. I z taką pozytywną, inspiracyjną zazdrością na to patrzę, że też bym tak chciał. Jest to takie małe ego, które mówi, kurczę, ale jakby coś się na pewno naprawdę wydarzyło, ja bym tam był i to bym mógł zobaczyć, to wtedy wyjdzie, że te osoby jednak nie, że to tam przed kamerami one takie są, ale że tam jednak będzie jakieś wkurzenie, jakieś przekleństwo pójdzie albo coś. No ale okazało się, że my się najbardziej z Arturem zestresowaliśmy przestawianiem twojego auta.
Ty auto, proszę. Auto ci jedzie, stój.
To zajmiemy się tym, jak wrócimy. Korzystajmy z tego, że mamy światło jeszcze. Wymiana zderzaka to nie jest wielkie halo.
Także miałem okazję zobaczyć faktycznie, że jest w tobie ten spokój. No i właśnie, więc to mnie zastanawia, od tego bym w ogóle zaczął, najpierw od takich mniejszych rzeczy. Co ty masz w głowie, jak się dzieje coś takiego, że no, przestawiają ci auto?
Coś nieoczekiwanego, tak, nie? Coś przykrego. Tak. Wychodzę z racjonalnego punktu widzenia. Dlatego, że oczywiście nie mam kontroli nad tym, że jeden samochód uderzył w drugi samochód i że będziemy teraz mieli kłopot, że musimy gdzieś to zgłaszać, coś musimy z tym robić i tak dalej. I że w ogóle jest to nieprzyjemna sytuacja, bo dlaczego mam mieć wgnieciony błotnik, skoro ten błotnik był cały i zdrowy. Ale z drugiej strony...
Przebijający temat.
Ale z drugiej strony nie mam wpływu na to, że coś takiego się zdarzy, tak? Więc nieracjonalnym zachowaniem w takiej sytuacji byłoby koncentrowanie się na tym, jakie to jest okropne, że to mi się w ogóle nie podoba, że jestem niezadowolona z tego powodu, że ktoś jest nieodpowiedzialny i tak dalej. Tylko że to nie miałoby żadnego sensu, bo co to wnosi do mojego życia? Czy to w jakikolwiek sposób rozwiązuje problem? Nie. Czy to komukolwiek poprawia samopoczucie? Nie. A czy to komuś pogarsza? Wszystkim. Więc po co? Więc myślę sobie wtedy, zdarzyło się, nie mam na to wpływu, mam wpływ na to, jak się teraz zachowam i czy przyjmę taką postawę, która polepszy mój dzień, czy pogorszy dzień wszystkim, łącznie ze mną. I odnoszę to do każdej sytuacji. Nie ma rzeczy, które są złe, nie ma rzeczy, które są niepotrzebnym przypadkiem, tak samo jak pandemia. To nie jest przypadek i to nie jest zła rzecz.
To jest ciekawe, co opisał zresztą Viktor Frankl po wyjściu z Oświęcimia, że we wszystkim jest sens. No on, jak nikt inny, jest ciekawym przykładem do cytowania w takim temacie. Natomiast faktycznie ktoś mógłby oglądać nas i po tych ostatnich dwóch latach, dla wielu ludzi bardzo niełatwych, I mówi, kurczę, no bo, no nie wiem, no może im się tak po prostu powodzi, oni mają farta i to dlatego mówią, że a, jest jakiś tam sens pandemii, no ale ja tu ciężko przeszedłem, ktoś tam, nie wiem, depresję na przykład dostał i tak dalej. Więc pytanie, to jaki jest sens w pandemii? Tak zapytam prowokacyjnie trochę może. Jaki jest sens pandemii?
Jest więcej niż jeden. Nie wiem, od którego chcesz zacząć, ale zacznijmy na przykład od tego, bo mówisz, że ludzie byli przygnębieni tym, że jest pandemia, że zmienia się ich życie. Jednym z moich zawodów jest podróżowanie. Spędzam w podróży w zeszłym roku 6 miesięcy. Więc jest to coś, co uwielbiam, co kocham i co chcę robić. Zaczęła się pandemia. Zaczęła się dokładnie 2 dni po tym, jak wróciłam z podróży i nagle się okazało, że podróże następne, które miałam zaplanowane, nie będą mogły się odbyć, dlatego że po prostu kraje są zamknięte. Po prostu zamknięte są granice krajów, samoloty nie latają, lotniska są puste, nie można wyjść z domu, nie będzie podróżowania. I teraz gdybym była jedną z tych osób, które, o których mówisz, że były przygnębione, bo życie się zmienia, bo to jest trudne, to powinnam była usiąść i płakać nad tym, że nie będę mogła być podróżnikiem, że nie będę mogła wyjechać z Polski, mimo że jest to dla mnie takie ważne i tak tego potrzebuję i moje podróże są częścią mojego życia i tak dalej. Ale tak bym pomyślała, gdybym była przywiązana do myśli, że muszę podróżować, bo jestem podróżnikiem. Jestem przede wszystkim człowiekiem, a potem jestem innymi rzeczami i zawodami. Więc jako człowiek pomyślałam sobie tak, aha, nie mogę podróżować. To znaczy, że życie chce mnie zatrzymać tutaj, gdzie jestem, w Polsce i chce mi ważnego coś pokazać, coś takiego, czego bym nie zobaczyła, gdybym była w tym czasie w podróży. Więc przyjęłam taką perspektywę, że rozglądam się, patrzę i zastanawiam się, co jest tutaj, w tej najbliższej mojej okolicy, co jest takiego, co umknęłoby mi, gdybym nie patrzyła na ten świat najbliższy mój uważnie i gdybym nie szukała wskazówek do dalszej drogi.
To wymaga wielkiej dojrzałości, pewnie też doświadczeń, tak? Co jest w sumie istotne w tym kontekście, bo wielu ludzi myśli, że właśnie złe doświadczenia to złe doświadczenia. Tak, no bo tak to brzmi, tak to nazywamy.
A znasz ludzi, którzy na przykład są chorzy albo ulegają jakiemuś wypadkowi, a potem mówią, to była najlepsza rzecz, która wydarzyła mi się w życiu. Mimo, że w momencie, kiedy byli chorzy albo w momencie, kiedy zdarzył się ten wypadek i cierpieli i mieli jakiś fizyczny ból i byli unieruchomieni, byli osłabieni, byli zmęczeni i myśleli, niech to już się skończy. Ale to trwało tak długo, jak miało trwać. A potem jak się skończyło i oni spojrzeli na to z perspektywy, już będąc zdrowi i pełnosprawni, to mówili, to była najlepsza rzecz, która mi się zdarzyła, dlatego że zatrzymała mnie w miejscu, zmusiła mnie do przewartościowania różnych rzeczy, do przemyślenia tego na nowo i odkryłem wtedy rzeczy, z których nie zdawałam sobie sprawy. I ja myślę, że po to jest pandemia.
No ale to jak to w takim razie zrobić, bo żeby nie robić tego tylko wstecz, tak, jako retrospekcja, że dobra, przeżyliśmy coś, wyciągamy wnioski,
no właśnie
czasem
tak.
Nie wyciągamy, tylko zrobić to w
no
trakcie.
No właśnie tak, bo zobacz, bo jeżeli z doświadczenia wiem, że w moim życiu zdarzały się takie sytuacje, które były dla mnie bardzo trudne, które były dla mnie cierpieniem, ale dzisiaj z perspektywy wiem, że one były dla mnie dobre, to pamiętam o tym, jak kiedyś było mi ciężko, a potem jak się cieszyłam z tego, że przetrwałam, to teraz pamiętam o tym, że już tak kiedyś było, bo to nie jest pierwsza sytuacja. Czy to jest pierwsza sytuacja, w której cierpimy? Czy to jest pierwsza rzecz, która jest trudna w naszym życiu? Czy to jest pierwsza rzecz, która jest nieprzyjemna, która zdarza się w ciągu roku? Jest mnóstwo takich sytuacji. Mnóstwo. Ta jest większa w tym sensie, że dotyka wielu osób jednocześnie. Bo gdyby tak zebrać indywidualne przypadki cierpienia, które zdarzyły się w roku, 3 lata temu, w roku przed pandemią, i gdyby zebrać te indywidualne przypadki i zebrać je razem, to by się okazało, że jest ich tyle samo, ile teraz mamy wspólnie w czasie pandemii. Różnica jest tylko taka, że teraz to dotyka nas wszystkich, więc wygląda na większą. I wszyscy mówią, że to jest okropne. Jeżeli wszyscy mówią, że to jest złe, jeżeli wszyscy mówią, że to jest cierpienie, jeżeli wszyscy mówią, że to jest przekleństwo, że to jest kara, że to jest, budzą nasz strach, podają codziennie liczbę przypadków, straszą nas, nie mówią, zaobserwowaliśmy tyle i tyle przypadków, tylko mówią, grozi nam następna fala, będzie tyle i tyle. Nie mówią nawet, ile jest. Mówią, spodziewamy się, że w przyszłym miesiącu będzie tyle i tyle i tyle. Widzę, że nawet nie wiedzą ile, ale już wiedzą, ile będzie. Więc to jest szerzenie strachu. Jeżeli żyjesz w strachu, to żyjesz w stresie. Jeżeli żyjesz w stresie, to przedłużający się stres uniemożliwia ci racjonalne myślenie, wprowadza cię w depresję, budzi niepokój, rozregulowuje twoje ciało, obniża twój układ odpornościowy, więc wszystko wtedy w twoim życiu działa gorzej.
Mhm. No to co przy tym temacie mnie zawsze też osobiście zastanawia i taki dylemat generuje, że no bo z jednej strony optymalne by było, tak się wydaje logiczne, zająć się sobą, swoim życiem, swoim zdrowiem. Z drugiej strony, no, tak jak się spojrzy na historię ludzkości, no to wychodzili tam regularnie jakiś Martin Luther King, a to jakiś tam Dalai Lama, a to ktoś, Jezus. No wychodzili ci różni ludzie, którzy, no można wręcz by powiedzieć, że oni rezygnowali z siebie, bo no nie wiem, czy tak, no, wydaje mi się teoretycznie, że życie Martina Luthera Kinga to nie było życie jakoś wyjątkowo takie pozbawione stresu, takie przyjemność od rana do wieczora. Ale jednak robił coś ważnego i właśnie dlatego też jego życie było trudne, więc...
Ale mówił też, że wszystkie trudne sytuacje można pokonać tylko w jeden sposób.
Miłością.
Miłością i pokojem. Nie walką. Dlatego, że walka zawsze budzi opór. Opór zawsze budzi stres. Jeżeli walczysz, to wprowadzasz się w stan niepokoju, stresu i strachu i to niszczy cię od wewnątrz i zbiera ci siły. Więc zamiast walczyć, dlatego że na świecie nie dzieje się nic, co byłoby wbrew nam. Jeżeli pojawił się wirus, to znaczy, że... Bo wirusy pojawiają się kiedy? Większa liczba wirusów... Bo czyż w ogóle jest wirus? Jest nośnikiem informacji genetycznej. Wirus składa się wyłącznie z nici DNA albo RNA, zawinięty w białku, w takiej strukturze białkowej i wirusy przemieszczają się między różnymi gatunkami po to, żeby dostarczać im nową informację genetyczną. Kiedy konieczna jest nowa informacja genetyczna?
Jak stara się zdezaktualizuje?
Kiedy pamiętasz, na pewno pamiętasz największe kataklizmy, ale pamiętasz ze szkoły, że były kataklizmy wcześniej, kiedy zginęło 97% życia na Ziemi. Czyli kiedy to, co istnieje na Ziemi, jest w stanie zagrożenia wyginięciem i wtedy pojawia się konieczność zmodyfikowania informacji genetycznej, którą mają żywe organizmy, żeby przystosować się do nowej sytuacji, ponieważ się do niej nie jeżeli się nie przystosujemy, to zniknie życie na Ziemi. Czyli musi to być sytuacja ogromnego stresu dla natury, która generuje gwałtowną odpowiedź w postaci wirusów. I tą sytuacją stresującą dla natury jest to, co robią ludzie na Ziemi. Na przykład stosowanie pestycydów, które zatruwają ziemię, które zatruwają powietrze i wodę i potem my to jemy, pijemy i wdychamy, jesteśmy od tego słabsi z pokolenia na pokolenie. Czyli działamy wbrew sobie, jakby wbrew naturalnemu instynktowi samozachowawczemu, a jednocześnie niszczymy różne formy życia, wiele gatunków, które codziennie znikają z powierzchni Ziemi, więc natura, która czuje, że... jeżeli wycinamy lasy, to jeżeli używamy tych pestycydów, jeżeli wpuszczamy do oceanów substancje, które niszczą życie w morzach i oceanach, to dla natury to jest sygnał, że dzieje się coś, czemu trzeba się przeciwstawić i Dla natury to jest sygnał, że trzeba w taki sposób zmienić gatunki istniejące na Ziemi, żeby były odporne na działalność niszczących wirusów, którymi są ludzie. Więc pojawia się wirus po to, żeby zmienić informację genetyczną, po to, żeby powstały nowe formy życia, jak my już siebie doprowadzimy do zniszczenia. No bo wszystko na to wskazuje, zobacz.
No tak.
Idziesz do sklepu, kupujesz jedzenie, które jest niezdrowe i które wywołuje w tobie choroby. Jaka cywilizacja byłaby w stanie wpaść na taki pomysł, żeby produkować jedzenie, które powoduje choroby u swojego własnego gatunku?
No jest to niedorzeczne.
No to dlatego natura musi się przed nami bronić.
No tak, ale no właśnie, my nie chcemy umierać i to też jest tak jakby konflikt interesów.
Jak to nie chcemy? A czy robimy cokolwiek? Zobacz, zaczyna się pandemia. Spotykają się prezydenci i królowie całego świata i mówią, słuchajcie, mamy tutaj takiego wirusa, który rozprzestrzenia się, który wywołuje choroby. Co powinniśmy zrobić? Pytają naukowców, pytają lekarzy. Przychodzą naukowcy, przychodzą lekarze i mówią, słuchajcie, wirus jest wirusów w powietrzu, w wodzie i w ziemi i wszędzie, nawet w ludzkim organizmie, jest przez cały czas bardzo dużo. I przed różnymi drobnoustrojami, których jest w nas biliony, bronimy się codziennie, jeżeli mamy silny system, układ odpornościowy. Więc powinniśmy przypomnieć ludzkości, która może trochę zapomniała się w podążaniu za różnymi przyjemnościami, za cukrem, alkoholem, tytoniem, różnymi używkami, niezdrowym, śmieciowym jedzeniem. Powinniśmy przypomnieć im, słuchajcie, powinniśmy wszyscy podjąć działanie zmierzające do tego, żeby podnieść układ odpornościowy wszystkich ludzi na świecie. I ogłaszają to wszystkim ludziom, mówią, słuchajcie, mamy wirusa, owszem, ale mamy też dla was rozwiązanie. Od dzisiaj każdy będzie wychodził na spacer na co najmniej pół godziny. Od dzisiaj zaprzestajemy spożywania śmieciowego jedzenia, bo jak sama nazwa wskazuje, śmieciowe jedzenie daje śmieciowe zdrowie i śmieciową siłę. Wysypiamy się, unikamy alkoholu oraz tytoniu. I co zrobiłaby ludzkość?
Zwariowałaby.
Zaczęłaby się śmiać tak jak ty. Dlatego, że ludzie chcą szybkich i wygodnych rozwiązań. Dlatego, że przyzwyczailiśmy się do tego, że ma być łatwo, wygodnie i szybko i bez wysiłku. Jestem chory, niech ktoś mi da tabletkę, żebym wyzdrowiał. Czyli nie mamy w sobie takiego instynktownego, odruchowego myślenia, w jaki sposób mogę dbać o siebie, żeby mieć lepsze życie, żeby być silniejszym człowiekiem. Dlatego mamy pandemię.
No to ja zaraz będę chcieć zejść na etap taki indywidualny, co każdy z nas może zrobić. Natomiast, no bo planeta chce nas tutaj doprowadzić do porządku, że tak powiem, i słusznie. My nie chcemy się dać do końca doprowadzić do porządku. Pytanie...
Nie, bo to mówisz tak, jakby to była wojna między nami a planetą. Planeta jest dobra.
Planeta
jest naszym sojusznikiem. Planeta... Matka Ziemia, planeta Ziemia, korzysta z takich narzędzi, które są jej dostępne w odpowiedzi na działalność człowieka na Ziemi. Czyli to nie jest wina planety. To my musimy zmienić swoją działalność i wtedy planeta będzie się nami opiekowała jeszcze lepiej.
No i tutaj pojawia się właśnie to pytanie, bo to jest skomplikowany problem, wielowątkowy. I teraz pytanie, co my możemy zrobić? Nie dla siebie, tylko dla planety. No bo jasne, jakaś ta świadomość jest coraz większa, tam słomek się nie używa i tak dalej, a jednocześnie no, mam takie wrażenie, że my to tak się bardziej tym bawimy, niż naprawdę naprawiamy, że tam tu certyfikaty na węgiel sobie zrobimy. No nie wiem, czy ta planeta się czuje tak zaopiekowana. Jakby był tą planetą, to tak bym miał wrażenie, że oni sobie jaja robią, a nie realnie się zmieniają. A z drugiej strony, no każdy, kto ogląda ten odcinek, może powiedzieć, no dobra, ale co ja mogę zrobić? No mam filtr do wody, nie używam plastiku, co ja jeszcze mogę zrobić? Jak ci rządzący zrobią te pestycydy, zrobią swoje prawo,
ale
ustawią...
Ale to bardzo proste, zobacz. Po co używają pestycydów? Po to, żeby łatwo uprawiać na ogromnych plantacjach jabłka, pomidory, grykę i tak dalej. Idziesz do sklepu. tym, co kupujesz, wspierasz albo tego, który używa pestycydów na swoich plantacjach, albo tego, kto nie używa pestycydów i ma organiczną uprawę. Więc za każdym razem, kiedy idziesz do sklepu, wspierasz albo jednego, albo drugiego. To jest coś, co możesz robić.
Czyli głosujemy portfelem, można powiedzieć.
Głosujemy codziennymi wyborami, tak jest.
Przy czym jeszcze mnie zastanawia, bo my mamy taką cywilizację, która jest jakby odgórnie nastawiona na wykorzystywanie tej matki natury. No bo tak, tak podejrzewam, to ty wiesz więcej, bo podróżujesz i widzisz, widziałem nawet dziś jeden z twoich filmów, gdzie zaszłaś za daleko, że tak powiem, gdzieś w Kolumbii, w jakieś biedniejsze dzielnice, gdzie nie mogłaś robić zdjęć, bo by się skończyło utratą aparatu. No ale tak sobie myślę, że właśnie jakbyśmy wszyscy tak żyli, nie żebym jakoś specjalnie chciał, ale to wydaje mi się, że dla planety to by było lepsze, żebyśmy jako gatunek przetrwali więcej, dłużej, ponieważ no to tak naprawdę ich zużycie zasobów to jest nieporównywalnie mniejsze. I nawet jeżeli ja kupię sobie biowarzywo zamiast jakiegoś bardziej masowego warzywa, no to pytanie, czy to wystarczy, że my w tej bogatej Europie, w tych bogatych Stanach sobie zmienimy parę nawyków?
Ja myślę, że to wszystko zaczyna się od zmiany świadomości każdego z nas. I z jednej strony ktoś może zapamiętać, aha, teraz jak pójdę do sklepu, to kupię organicznego pomidora. To jest super i to już jest pierwszy krok. Każdy taki jeden maleńki krok, bo jeżeli jedna osoba to usłyszy i zrobi, ale jeżeli milion osób tak zrobi, to producent tych pomidorów oblanych pestycydami, które nawiasem mówiąc, te pestycydy są w środku też w tym pomidorze, więc one przekładają się na różne choroby. Pestycydy wywołują wszystkie choroby cywilizacyjne XXI wieku. Przyczyniają się do tego, dlatego że rozszczelniają jelita, czyli cukrzyca, choroby serca, nowotwory, otyłość. To pestycydy mają w tym swój udział. Więc każda drobna rzecz, którą robię, nawet jeżeli nie robię niczego więcej, to już jest dobrze, dlatego że ten plantator mówi, nikt nie kupuje moich pomidorów, chyba muszę się przestawić na rolnictwo organiczne, bo te organiczne pomidory wszystkie zostały wykupione. A z drugiej strony można też, i to myślę, że też zaczyna się od każdego z nas, bo to nie o to chodzi, żeby myśleć, co ja mogę zrobić dla całej planety, bo wtedy czuję się bezradna, bo nie jestem w stanie ogarnąć całej planety. Ale jestem w stanie ogarnąć to, co robię w moim życiu. Jakie podejmuję decyzje odnośnie mnie samej. Czyli na przykład dla mnie jest ważne, żebym miała dobre zdrowie. Ja wiem, jak zapytasz ludzi, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu, to odpowiedzą rodzina i zdrowie. No ale co z tego, że tak odpowiedzą, skoro to jest tylko w teorii?
Tak.
A potem siądą sobie przy piwku i zjedzą paczkę chipsów. No to jeżeli twoje zdrowie jest dla ciebie ważne, to wiesz przecież, że te chipsy i to piwo wcale nie są dla ciebie dobre, a wprost przeciwnie. Więc ja zaczęłam od bardzo prostej rzeczy. Wiem, co jest dla mnie dobre i dbam o to, żeby codziennie to robić. Wiem, co jest dla mnie złe i dbam o to, żeby to się nie pojawiało w moim życiu. Bo nie mam wpływu na to, na co będę miała ochotę. Bo na to nie mam wpływu, bo mój mózg ma różne swoje ścieżki i mózg kieruje się różnymi przesłankami. Pojawiają się różne substancje chemiczne, które sprawiają, że mamy na coś ochotę i nie mamy na to wpływu. Na myśl o cudownym ptysiu z bitą śmietaną, mózg mówi, tak, ja chcę ptysia z bitą śmietaną, bo mózg pamięta, że to jest słodkie i że dostanę od tego chwilę przyjemności. Ale po to ja jestem rozsądnym, dorosłym, świadomym człowiekiem, żeby wiedzieć, to prawda, dostanę chwilę przyjemności, ale co mi to daje na dłuższą metę? Co mi to daje w szerszej perspektywie? Więc jeżeli codziennie podejmę decyzję o tym, że nie zjem ptysia z kremem, a zamiast ptysia zjem jabłko, to po roku jestem lżejsza o 365 ptysiów, a bogatsza o 365 jabłek.
To mi przypomina o wegańskich kremówkach, które ostatnio jadłem. No bo właśnie, bo jest początek roku i w tym momencie ludzie mówią, dobra, fajnie mówi, jedziemy, jabłka ciśniemy. No i za dwa tygodnie będzie ten dzień, będzie ten dzień, kiedy ptyś pojawi się w głowie. Jeszcze nie daj Boże na niewyspaniu, tam tak, przemęczeniu tak, i tak, tak dalej. Tak, tak.
I jeszcze ktoś przyniesie w ogóle i postawi tak, talerz z ptysiami.
No jedz, bo marnie wyglądasz, albo, albo przecież kochasz, no to chyba zjesz, bo zrobiłam dla ciebie. I co wtedy? Co wtedy? Znaczy, albo nie co, bo wiemy co, ale jak? Jak w tym momencie tego obniżenia wszystkich sił znaleźć gdzieś na dnie swojej duszy to jakąś jest, jeszcze siłę?
To jest bardzo trudne, bo kiedy jesteś niewyspany, to wzmocnieniu ulega ciało migdałowate. To jest taka część mózgu, która zarządza impulsywnym myśleniem. I wtedy bardzo trudno jest odmówić sobie. Kiedy jesteś niewyspany, to o 60% wzrasta chęć na zjedzenie czegoś słodkiego i tłustego. Dlatego, że kiedy jesteś niewyspany, to twój mózg jest w stanie stresu i mówi, koniecznie potrzebuje ogromnej ilości kalorii, żeby przetrwać ten stres, tę trudną sytuację, która przede mną stoi. Więc trzeba się cofnąć krok i przewidywać konsekwencje swoich działań. Czyli nie doprowadzać do sytuacji, kiedy jestem niewyspana. I wtedy nie będziesz miał problemu z ciastkiem. Ale jeżeli już zdarzyło się, na przykład miałeś chore dziecko albo chorego kota i nie mogłeś spać, jesteś niewyspany, no to to jest też kwestia nawyku, po co sięgasz oraz takiej podstawowej wiedzy na temat tego, jak działają odruchy. Więc jeżeli jest coś, co jest w zasięgu twojego wzroku, to będzie budziło twoją chęć i będzie skłaniało cię do tego, żeby po to sięgnąć. Nie wiem, czy znasz taki syndrom orzeszków słonych, że jeżeli siedzisz przy stole i ktoś postawi obok i siedzisz i ktoś podsuwa ci miseczkę z orzechami, z orzeszkami, to mówisz, nie, 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 ja dziękuję, nie lubię orzeszków. Ale ten ktoś nie zabiera tej miseczki i ponieważ ona stoi blisko, to zjesz wszystkie.
Tak.
I nawet nie zorientujesz się kiedy, dlatego, że to było bliskie i było dostępne. Więc dwa wnioski z tego można wysnuć. Po pierwsze, nie trzymam w polu widzenia ani najlepiej w domu tego, co jest dla mnie szkodliwe, czyli na przykład nie kupuję słodyczy, dlatego, że wiem, że w chwili słabości po nie będę sięgać. A z drugiej strony, to, co jest dla mnie dobre, na przykład jeżeli chcę ćwiczyć jogę, ale nigdy na to nie mam czasu, to stawiam matę do jogi na środku pokoju, żeby przez cały czas ją widzieć. I o, ten bodziec będzie działał w taki sam sposób, jak to, co jest dla ciebie złe. I będzie ci przypominał o tym, że miałeś ćwiczyć jogę. I to zrobisz.
Aha. No i to jest myślę, ciekawy kierunek. No to, bo to mnie naturalnie prowadzi jeszcze do stanu takiego mentalnego, bo analogicznie tak jak te bodźce fizyczne, które możemy sobie rozłożyć, działają na nas też te bodźce mentalne, no te negatywne również i tu zauważyłem taki nowy problem, na przykład u siebie zauważyłem, bo w świecie rozwoju jest, jak ludzie się rozwijają, no to prędzej czy później dochodzą do tego, że trzeba wyłączyć newsy, bo... No bo wiadomo, że wiedzieć o wszystkich tragediach tego świata i wszystkich upadłych samolotach, no nie prowadzi to do niczego. Ale nagle ta sytuacja sprzed 2 lat doprowadziła do tego, że można wyłączyć newsy, ale te newsy i tak nas znajdą.
Ponieważ jak to? Mnie na przykład nie znajdują. Jak cię znajdują newsy?
Z kimkolwiek rozmawiam, to mam porcję świeżych...
No, to nie rozmawiaj na ten temat. Ja też się spotykam z ludźmi i na przykład ja z tobą nie rozmawiałam na ten temat i z naszym kierowcą też, nie? Mhm. Dzisiaj rano byłam w telewizji i spotkałam co najmniej 5 osób. Z żadną z tych osób nie rozmawiałam o tym, ile jest przypadków. Trochę śmialiśmy się z innych tematów, trochę rozmawialiśmy na temat tego, jaki to może mieć sens w przyszłości, kiedy już będziemy w stanie to dostrzec, ale żadnych złych wiadomości dzisiaj nie dostałam.
Mhm. No to zazdroszczę, szczerze mówiąc, bo no, w moim doświadczeniu jest tak, że nawet osoby, które żadnych złych wiadomości nie przekazywały, to teraz, no, bo teraz słyszeliście, że nowa ustawa w związku z tym,
ja
a tu lockdown, a tu coś tam i gdzieś to tam dochodzi, nawet jakbym nie chciał, a w sumie to bym nie chciał, więc nie wiem, czy ty masz takich znajomych, czy po prostu ci ludzie już wiedzą, że to strata czasu.
Chyba wiedzą, że to strata czasu, dlatego że ja nie daję się wciągać w takie rozmowy.
Mhm. No to gdyby teraz gdybyśmy my na przykład dzisiaj przyjechali do ciebie, ostatnio się widzieliśmy rok temu i tak dalej, no i przyjeżdżamy i byśmy zaczęli zrzędzić, tak? Bo po drodze bym się dowiedział, że politycy coś tam wymyślili, no i ja bym się poczuł potrzebę. No mam wrażenie, że ludzie tego nie robią ze złą intencją, tylko chyba tak, że ich to tak pod korek emocjonalnie zatyka,
ale
że muszą
zobacz,
się...
Tak, bo czują tyle strachu i chcą się tym strachem dzielić. Nie ma sensu dzielić się strachem, dlatego że ten strach wtedy rośnie. To, na czym się najbardziej koncentrujesz, to rośnie w twoim życiu. Ja nie chcę, żeby strach w moim życiu rósł. Chcę, żeby w moim życiu rosło dobro. Więc staram się koncentrować na tym, co jest dobre.
No to przeanalizujmy może faktycznie tę sytuację, że przyjeżdżam i tam się dzielę z tą, tą jakąś smętną wiadomością. I co wtedy?
W sensie,
bo ja tak szukam modelu. No na szczęście nie mam żadnego tutaj typu, ale nie.
Hipotetycznie.
Hipotetycznie, że nie wiem, no wprowadzono nowe prawo, że osoby niezaszczepione nie będą mogły wysyłać dzieci do szkół, ponieważ to będą gorsze dzieci.
Tak? Nie słyszałam o tym.
To jest straszne, nie? Przerażające.
Nie, wiesz co?
Orwell.
Obudziłam się dzisiaj rano o 5:30 i jak wyszłam na dwór mniej więcej godzinę później, był tak cudowny świt. I taki wyjątkowy dzisiaj był. Dlatego, że był różowo-błękitny, jak rzadko się zdarza w Polsce o tej porze roku. I pomyślałam, jeżeli świat wysyła nam tak cudowne widoki i tak cudowne świty, to znaczy, że wszystko jest dobrze. A nie?
Dobre. I to, ale to jest świetne tak naprawdę, bo to pokazuje, że my się sami często faktycznie dajemy wciągać w to. Ja to widzę na przykład u siebie, więc myślę, że dużo widzów się z tym może utożsamić, bo ty się wciągnąć nie dałaś. A ja się czasem daję wciągać i naszych wielu widzów też, więc myślę, że tu może być rozwiązanie, że rzeczywiście to jest takie warunkowanie naszych znajomych, tak? Że oni się otuczają. No dobra, tak. Te newsy nic nie dają, nie działają, no to trudno, no to będą inne przynosić.
Poza tym mogą też się poczuć lepiej rozmawiając o czymś innym, bo ludzie odruchowo rozmawiają o tym, czego jest dookoła najwięcej. Więc jeżeli ktoś ogląda wiadomości, no to jest pełen tych złych informacji i pełen strachu, więc ponieważ tego jest w nich najwięcej, to tym się będą odruchowo dzielić. Więc jeżeli zaczniesz podsuwać różne inne możliwe tematy do rozmowy i różne inne sposoby do myślenia i będzie ich równie tyle albo prawie tyle, co tych negatywnych, to może się okazać, że sprawia im to większą przyjemność. Na pewno działa bardziej motywująco, mobilizująco do życia, niż powtarzanie tego, że jest nam źle.
No a jak tutaj uniknąć tej takiej, no nie wiem, czy to można nazwać ignorancją, że wiesz, już by był taki moment, że wszędzie tam bomby lecą, a my dalej siedzimy w środku i mówimy, ale fajnie jest ogólnie.
Nie, bo właśnie to nie, wiesz co, bo to nie o to chodzi, żeby zaprzeczać rzeczywistości. Ja nie mówię, że pandemii nie ma, tylko koncentruję się na tym, co ja mogę zrobić w moim życiu, żeby po pierwsze nie zachorować, a po drugie, żeby nie zwariować wśród tych wszystkich złych informacji. Więc po pierwsze dbam o to, żeby robić to, co jest dla mnie dobre, czyli uprawiać sport, jeść zdrowe jedzenie, wysypiać się, pić wodę, unikać używek, najkrócej mówiąc. A po drugie, naprawdę, zupełnie szczerze, jestem przekonana o tym, że nic nie dzieje się bez powodu i nic nie dzieje się po to, żeby sprawić nam przykrość albo krzywdę, tylko to jest coś, z czego mamy się nauczyć czegoś ważnego. Każde cierpienie, które pojawia się w życiu, ma nam pokazać coś, z czego nie zdawaliśmy sobie sprawy. Więc ja naprawdę patrzę na to, jak na lekcję, którą mamy do odrobienia i szukam w tym sensu. Naprawdę szczerze szukam w tym sensu, bo wierzę w to, że on jest.
I myślisz, że to jest coś jeszcze poza tym, że planeta chce nam pokazać, że to już jest ostatni dzwonek? Czy to jest jeszcze coś, nie wiem?
Tak, myślę, że to jest uświadomienie nam tego wszystkiego, co mamy i czego nie docenialiśmy, bo podróżowanie było takie łatwe i podróżowaliśmy milionami w każdej chwili, kiedy mieliśmy ochotę, a potem nagle podróżowanie się skończyło i teraz ja pamiętam, jak rok temu dokładnie, po 11 miesiącach 11 miesięcy po raz pierwszy od 30 lat spędziłam w Polsce. 11 miesięcy. Ale tak jak mówię, wcale nie było to dla mnie problemem, tylko rozglądałam się, uczyłam się, rozwijałam się, pisałam nową książkę, wykorzystywałam ten czas maksymalnie konstruktywnie. I po 11 miesiącach nagle okazało się, nagle dowiedziałam się przez przypadek, że Zanzibar jest otwarty, że można lecieć. I poleciałam na Zanzibar. Byłam po prostu najszczęśliwsza na świecie. Jak wylądowałam na Zanzibarze, to jeszcze nie dowierzałam, że to jest prawda. Witałam się z każdym drzewem, ze słońcem, z każdą trawką, z tropikalnymi owocami. I to było wspaniałe. I to pozwoliło na nowo docenić możliwość podróżowania i poznawania świata.
No to ja zapytam nawet głębiej, bo rzadko mam okazję do poruszania tego typu tematów w tym programie, więc no, wykorzystuję jak mogę, bo to jest rzecz ważna. Po co my tu w ogóle jesteśmy? Może, bo ja tego... Znaczy jest statystycznie znacznie większa szansa, że ty to rozkminiłaś niż że ja teraz. Więc korzystając z okazji... Bo ktoś może powiedzieć, no właśnie, dobra, cierpienia, pandemię, nauka, czy ta nauka musi być ciągle przez ból, przez cierpienie, że to musi się ciągle dziać, te złe wydarzenia. Nie dałoby się tak jakoś...
Dałoby się, tylko że wtedy niczego byś się nie nauczył. Mhm. Dlatego, że kiedy życie jest łatwe, to się rozleniwiasz. Mhm. Jak życie jest łatwe, to sobie siedzisz i będziesz siedział. I dopiero konieczność zrobienia czegoś, co wymaga wysiłku, zmusi cię, znaczy konieczność zdobycia czegoś, co jest ci potrzebne do przetrwania, zmusi cię do tego, żebyś wstał z tego fotela. Tak? Więc cierpienie wyzwala w nas dążenie do podjęcia działania, do szukania rozwiązania, czyli rozwija naszą zdolność myślenia, radzenia sobie w różnych sytuacjach i dodaje nam kopa w tyłek. Rusz się i wstań, bo gdyby nie było ci trudno, to byś nigdy nie wstał i nigdy byś się nie ruszył, tylko byś sobie dalej spał.
No i to no ma sens.
No więc jesteśmy tutaj po to, żeby poprzez doświadczanie cierpienia, poprzez zmaganie się z różnymi trudnościami, stawać się coraz lepszymi istotami, bardziej świadomymi, bardziej rozwiniętymi, bardziej empatycznymi, bardziej świadomymi tego, co robimy i po co to robimy. Czyli te cele, które każdy z nas ma, różne pasje, życiowe cele, to jest coś, co z subiektywnego punktu widzenia tworzy sens naszego bycia tutaj na Ziemi, ale myślę, że z takiego obiektywnego, większej perspektywy chodzi o to, co my wszyscy jako ludzkość zrobimy, w jaki sposób zmienimy się, żeby stać się takimi istotami, które nie wywołują wojen, nie zabijają siebie wzajemnie, nie podejmują działania, które jest dla mnie samej szkodliwe, bo chcę ci zwrócić uwagę na to, że żaden inny gatunek istniejący na Ziemi nie robi czegoś, co byłoby dla niego szkodliwe. Kiedy zwierzęta czują alkohol, to uciekają, bo wiedzą, że to jest złe, bo czują, że to jest złe. Żaden inny gatunek nie zniewala innych istot tego samego gatunku, co my robimy. Żaden inny gatunek nie tworzy obozów koncentracyjnych, w których trzyma inne istoty innego gatunku. I żaden inny gatunek nie ma tak głęboko naruszonego instynktu samozachowawczego. Że my musimy walczyć ze sobą, czy zjem tego ptysia, czy nie, mimo że jeżeli sprawdzę, bo mam umysł do tego i mam źródła i sprawdzę, co jest w tym ptysiu i jeżeli wiem, że w tym ptysiu jest genetycznie modyfikowana mąka pszenna, syrop glukozowo-fruktozowy, maltodekstryna, słód jęczmienny, margaryna, to są wszystko rzeczy, które niszczą mnie od środka. Więc żaden inny gatunek oprócz ludzkiego nie miałby z tym kłopotu. Po prostu ominąłby tego ptysia w ogóle bez problemu. To jest dla mnie złe, ja tego nie zjadam. Szukam tego, co jest dla mnie dobre, dlatego że chcę przetrwać. A ludzie tego nie robią.
To prawda. No i teraz w takim razie, jak my mamy wywołać w sobie tę dobrą energię, tę miłość? Bo jak pójdziemy do parku, to wydaje mi się, że łatwo jest pokochać park. W sensie rozejrzeć się wśród zieleni, to jest wspaniałe. Ale jak ja sobie myślę, że mimo, że świadomie wiem, że myślenie dobrze, życzenie dobrze na przykład politykom, czy komuś tam, czy właścicielom koncernów, nawet właścicielowi koncernu, który tam, nie wiem, torturuje te zwierzęta, który jak najchętniej to bym zobaczył, jak to zamykają, no ale, ale to jest człowiek. I teraz no, pierwsza myśl jest negatywna, jak sobie myślę o tym człowieku. Druga też. Potem gdzieś tam zaczynam szukać, no ale ciężko mi dojść do momentu, kiedy stwierdzam, kurczę, Marian, życzę ci naprawdę, ale tak naprawdę, nie żebym tylko tak mówił, tylko tak naprawdę chcę, żeby on był szczęśliwym człowiekiem.
Dobra. Dlaczego Marian to robi?
Dla pieniędzy.
Myślę, że dlaczego robi to dla pieniędzy?
No wydaje mi się, że uznał, że ten model działa. Czyli, że ludzie kupują, tak do tego zmierzamy.
Tak, ale dlaczego szukał modelu, który działa?
Bo chciał mieć więcej pieniędzy.
Dlaczego chciał mieć więcej pieniędzy?
Ze strachu. Tak, że miał za mało.
A dlaczego się boi? A dlaczego się boi, że mu nie wystarczy?
Może już doświadczył, że nie wystarczało, albo teraz ma dzieci i się boi, że dla nich nie wystarczy.
A dlaczego się boi?
No patrząc na nasze społeczeństwo, to jest to absurdalny strach, bo tutaj umrzeć z głodu dość trudno.
Czyli brak mu poczucia bezpieczeństwa.
Tak.
Takiego rdzennego. A komu brakuje poczucia bezpieczeństwa? Ludziom, którzy czują się nieakceptowani i niekochani. Bo taki człowiek czuje, że jest sam i że jest samotny z tym wszystkim, z tym swoim strachem i brakiem poczucia bezpieczeństwa, więc jego podświadomość mówi, muszę zrobić wszystko, żeby zbudować takie finansowe zaplecze i materialne zaplecze, żebym miał pewność, że mi nie zabraknie. Czyli to jest człowiek, który czuje się samotny. Mówię w głębi serca, bo jeżeli go zapytasz, czy pan jest samotny, panie Marianie, to mówi nie. No w życiu no mam żonę, dzieci, proszę, to mam samochód, to mam. Ale tak, jak on sam zostaje wieczorem, kładzie się w łóżku albo budzi się w środku nocy i taki składający się lęk, taki składający się smutek, to jest właśnie to. To jest brak poczucia bezpieczeństwa i brak miłości. I jeżeli przypomnę ci moją ulubioną scenę z w ogóle wszechczasów. Jest ksiądz. Jest noc. Ktoś stuka do drzwi. Ksiądz otwiera drzwi, po drugiej stronie stoi ubrany w łachmany więzień, który uciekł właśnie z najbardziej strzeżonego więzienia. I ksiądz wie, że to jest osoba, która być może popełniła jakieś wielkie przestępstwo, jakąś zbrodnię, ale jednak ten ksiądz czuje wobec niego niepogardę. Ten więzień przez kilka dni nie jadł, nie mył się, jest brudny, brzydko pachnie, tylko czuje współczucie. Zaprasza go do środka. Daje mu... Przypominasz sobie? Skąd? Nie? Nie przypominasz sobie? Dobra, zaraz sobie przypomnisz. Wpuszcza go do środka, mówi, nakarmi go, daje mu kolację, pokazuje mu, tu jest dla ciebie łóżko, jutro rano jak wstajdziemy, to zrobię ci śniadanie. Idą spać. Ksiądz zasypia w swoim pokoju, więzień w pokoju gościnnym. Rano ksiądz schodzi na dół, nie ma więźnia. Nie tylko nie ma więźnia, nie ma też połowy przedmiotów, które były w tym pokoju, dlatego że więzień je ukradł i uciekł. I ksiądz mówi, no trudno. Mija kilka minut, stukanie do drzwi. Policja z więźniem. I więzień w worku ma różne przedmioty zrabowane z tej plebanii. I policja mówi, czy ksiądz rozpoznaje tego człowieka? A ksiądz mówi, tak, rozpoznaję. Przypominam sobie i zapomniałem dać mu jeszcze dwa srebrne kandelabry, które świetnie uzupełnią to wszystko, co ma tutaj w tym worku. To jest scena z książki Nędznicy i z filmu. I chodzi o to, że ten ksiądz, gdyby... No bo ten więzień zachował się źle. Mało tego, że ksiądz go wpuścił, ugościł, pozwolił mu spędzić noc, to on odwdzięczył mu się, kradnąc mu różne przedmioty z tej plebanii, nie pytając o zgodę i uciekając nawet bez podziękowania, tak? Czyli zachował się źle. I ksiądz mógłby czuć w sobie prawo do tego, żeby go ukarać. Przykładnie, źle postąpiłeś, należy ci się kara, należy ci się potępienie i on wróci do tego więzienia i spędzi w tym więzieniu resztę życia. Ale ksiądz wiedział, że jedyną skuteczną metodą zmiany kogokolwiek jest dobro i miłość. I dał mu dobro i miłość. I dalej w tej książce, ponieważ ten więzień został puszczony wolno i ponieważ doznał tego aktu wyjątkowej dobroci i przebaczenia ze strony tego księdza, postanowił, że nigdy w życiu już nie zrobi niczego złego. I został burmistrzem miasta, szanowanym obywatelem, który koncentrował się na tym, żeby pomagać potrzebującym.
No i takich historii w życiu też można znaleźć sporo, myślę.
Ja też to tak jest, myślę.
To jest ciekawe, a to mnie skłania do pytania, skąd ty to wszystko wiesz, bo to nie jest, nie uczą tego w szkołach, świadomości życiowej, no nie bardzo, to tak powiem. Więc dla tych wszystkich osób, które nas teraz oglądają i mówią, kurczę, fajnie, no muszę w to iść bardziej, no to gdzie? Czy trzeba, nie wiem, w Tybecie usiąść w górach, żeby się tego dowiedzieć?
A ja nie usiadłam w Tybecie w górach. Byłam w Tybecie, ale raczej maszerowałam i poznawałam. Myślę, że chodzi o to, żeby w ogóle uświadomić sobie, że jestem świadomym człowiekiem i mam możliwość szukania wiedzy i zmieniania siebie, niezależnie od tego, co zdarzyło się wcześniej w moim życiu i niezależnie od tego, co jest w moim życiu teraz, a nie ile mam lat. Wszystko można zmienić. Można się nauczyć inaczej patrzeć na życie. Jeżeli nie wiem, od czego zacząć, to zaczęłabym na przykład od szukania inspirujących książek albo inspirujących filmów, wykładów, spotykania się z ludźmi, którzy wnoszą do mojego życia coś, co jest inspirujące, coś, co jest budujące, coś, co mnie motywuje i mobilizuje, czyli na przykład najprostsza rzecz, którą można zrobić, to usunąć z zestawu obserwowanych przez siebie profilów na Instagramie i Facebooku, usunąć te osoby, które budzą we mnie silne emocje, negatywne, które budzą mój strach, które sprawiają, że czuję się gorzej, że chcę walczyć, a zacząć obserwować osoby, które mogłyby do mojego życia wnieść codzienną motywację, inspirację. I znów nie po to, żeby kłamać na temat tego, co się dzieje, tylko w taki sposób, że pokażą mi, że na tę sytuację można patrzeć inaczej.
No i myślę, że można wybierać wśród twoich książek, bo napisałaś ich kilkadziesiąt. I dlatego też przy tej okazji chciałem zapytać, może to nie ma związku bezpośredniego z tematem, ale ogólnie ze szczęśliwym życiem chyba ma. Skąd mieć tyle kreatywności?
Robić to wszystko, o czym mówiłam wcześniej. Wysypiać się, prowadzić zdrowy tryb życia, uprawiać codziennie jakąś formę aktywności fizycznej, jeść zdrowe jedzenie. I zobacz, ludzie, którzy na przykład uprawiają sport, wiedzą, że alkohol wcale nie jest dla nich dobry i przed jakimiś zawodami przestają pić alkohol, bo wiedzą, że to by utrudniło im start i dobre funkcjonowanie podczas tych zawodów. Więc jeżeli wiem, że to jest dla mnie złe, to usuwam to z mojego życia, nie tylko przed zawodami, tylko na co dzień. Po prostu. Ja nie piję alkoholu od kilkunastu lat. Nie jem cukru. Nie stosuję żadnych używek. Więc dlatego czuję w sobie siłę i czuję w sobie energię i jestem zdrowa, i jestem pełna nadziei, i jestem pełna motywacji i tym dzielę się z innymi.
Świetnie. To jest bardzo pocieszające i oby nam to zostało tak naprawdę, bo to jest bardzo istotne, żeby rzeczywiście ten stan nasz mentalny się trzymał tak dobrze i żebyśmy, myślę, w tym kierunku zmierzali. Więc jeszcze to mi się kojarzy z jedną rzeczą, no bo uczysz takich rzeczy, które dla ludzi nieszczęśliwych albo wkurzonych mogą być takie...
Jeszcze bardziej wkurzające.
Tak, że ona siedzi, się cieszy, a to właśnie dlatego, że właśnie siedzą w tych bogatych tam krajach i tak dalej, im wszystko wychodzi. Co mnie jednak skłania do pytania, jak sobie radzisz z negatywną opinią? Nie używam sformułowania hejt, bo to chciałbym, żeby więcej osób mogło się z tym utożsamić, bo hejt, nie wiem, czy dotyka masowo ludzi, bardziej osób publicznych, ale opinia negatywna, no to chyba dotyka każdego
z nas. Albo wyśmiewanie się, szydzenie.
Dokładnie, mhm. Więc czytasz komentarz pod jakimś swoim filmem.
Tylko, że ja nie czytam. Znaczy, staram się nie przejmować takimi opiniami, ale coś ci powiem. Ja kiedyś byłam taką osobą.
Piszącą takie rzeczy?
Nie, dlatego, czytając, że to było jeszcze w czasach przed internetem. Ale ja byłam taką osobą, która wyśmiewała się. Na przykład jak ktoś był weganinem, to ja mówiłam, to ja myślałam, że, nie mówiłam tego, ale myślałam, że to jest ktoś, kto potrzebuje się umartwiać, bo ma jakiś problem ze sobą, więc jeszcze tutaj dołoży sobie problemu i będzie wtedy taki bardziej światły. Więc ja byłam taką osobą i ja wiem, jak to jest. I wiem, że to jest pewien wzorzec myślenia. Ten wzorzec myślenia można zmienić. Tym bardziej, że taki wzorzec myślenia, szydzący, osądzający i krytykujący, jest oparty na strachu. I jest oparty na stresie. Więc osoba, która w taki sposób myśli, jest w sumie bardzo nieszczęśliwa w duszy. A wiem to dlatego, że ja kiedyś taka byłam. Więc dlatego raczej zamiast przejmować się, że ktoś szydercze komentarze zamieszcza, albo że mnie krytykuje, albo że jest negatywnie do mnie nastawiony. Myślę sobie, życzę ci z całego serca, żebyś znalazł się w takim miejscu i w takim momencie swojego życia, które da ci szansę do zmiany nastawienia do innych. Dlatego, że wtedy zmieni się też nastawienie twoje do samego siebie i wtedy poczujesz się 100 razy bardziej szczęśliwym człowiekiem. Mało tego, że poczujesz się, to będziesz miał 100 razy więcej energii do tego, żeby coś ze swoim życiem dobrego zrobić.
I to myślę, że jest idealna kropka nad i dzisiaj. Więc zostaje mi tylko jedno pytanie charakterystyczne dla tego programu, które zadałem ci też rok temu, ale pewnie odpowiedź
nie pamiętam. Teraz. Nie pamiętam, jakie to było pytanie.
Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swojej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego
życia.
Nie
wiem, co powiedziałam, ale dzisiaj myślę pióro wieczne. A co powiedziałam wtedy?
Mam wrażenie, że to znowu.
No to może dodamy do tego notatnik. Skoro rok temu powiedziałam, że pióro wieczne. Albo książka. Dobra książka, która motywuje cię do podjęcia działania i odsłania przed tobą tajniki twojego umysłu i twojej duszy w taki sposób, że to rozumiesz i że masz ochotę to zmienić i dostajesz narzędzia, żeby to zrobić.
Super. No to ja w podzięce a propos książek. Choć akurat no, skończyły mi się moje książki, w sensie te, które napisałem, więc bo rok temu dałem ci drugą.
Tak, pamiętam.
Więc tu jest ta. Nie wiem, czy jeszcze z książki o nawykach możesz cokolwiek wyciągnąć nowego, bo
zawsze.
Myślę, że już wiedzy w tym zakresie masz całe tony, ale...
Bardzo dziękuję. Woli. Nawyki są bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne. Bez silnej woli. No to jestem bardzo ciekawa. Może jak się spotkamy następnym razem, to o tym porozmawiam.
No następnym razem, jak już mówiliśmy przed programem, przed nagrywaniem, to następnym razem, jak przyjedziemy do ciebie na osiedle, to żadnych samochodów nie będzie, bo wszyscy do garażu pochowają. Więc jedna rzecz, za chwilę będzie jedna rzecz do 2000, która zmieni mój dzień i to będzie zakup zderzaka nowego dla ciebie, ale to zaraz załatwimy. W każdym razie dzięki bardzo za podzielenie się nie tylko tą wiedzą, ale tą dobrą energią, bo to jest potrzebne w takich czasach, tak naprawdę w każdych czasach.
W każdych czasach.
To jest zawsze potrzebne. I to cieszy. Pamiętam, że rok temu zapytałem cię trochę podpuszczająco, gdzie będziesz za 100 lat i ty automatycznie bez namysłu odpowiedziałeś, że tutaj. Na pewno w jakimś świetnym miejscu.
Aha, no to tutaj, czyli w miejscu, w którym jestem. W miejscu, w którym jestem, niezależnie od tego, gdzie to miejsce jest.
Super. No i obyśmy edukowali się w tym temacie, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak często przez nas ignorowana. Widzę też po sobie czasem, także tutaj bije się w pierś, ale jednocześnie fajnie, że możemy też zwrócić uwagę na tego typu tematy. Szacun dla mediów, które wpuszczają cię z tymi tematami, bo to też myślę, że dobrze świadczy o nich bardzo. Także cieszę się bardzo. No i co? Życzę ci dalej wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
I wam również życzymy wszystkiego dobrego i fantastycznego roku. Cześć!
Dostałeś kiedyś podczas wywiadu w prezencie też jak do Infinity?
Nie, ale do drugiego mojego Infinity dostałam w prezencie zderzak w zeszłym roku, ponieważ pewien pan wjechał mi samochodem w samochód.
Ale to nie byłem ja.
Kto to wie? Dzisiaj już nie jestem taka pewna.